Rozmowa dnia. Naszym gościem Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tematu najbardziej bieżącego. Mówi się o tym pewnie dzisiaj w autobusach. Gdyby jeździły tramwaje, powiedzielibyśmy, że mówi się także o tym w gorzowskich tramwajach, ale cała Polska o tym mówi. Ósmoklasiści dzisiaj piszą egzaminy. Jesteśmy już po egzaminach gimnazjalnych. Pan odetchnął z ulgą, że egzaminy się odbyły, czy miał pan nadzieję, że się nie odbędą?
Znaczy, wie pan co, trudna sprawa, no przecież trzeba naszym dzieciom umożliwić zdanie egzaminu. To jest jakby jedna rzecz, chociaż ja rozumiem postawę nauczycieli. No oni po prostu strajkują, no proszę państwa.
Jak połączyć interes dzieci z nauczycielami?
Dokładnie, to znaczy tu zostawmy dzieci, zostawmy uczniów.
Samym sobie?
To jest nie samym sobie, tylko oddzielmy to, o co walczą nauczyciele, choć oni walczą też o uczniów. Myślę, że najwyższa pora i trochę za późno pojawiły się tu głosy o potrzebie jakiegoś okrągłego stołu, jeżeli chodzi o oświatę, bo doszliśmy pod ścianę, panie redaktorze.
To jest inicjatywa, przypomnijmy, premiera, którą wczoraj przed wylotem na szczyt Unii Europejskiej jakby przypomniał i miał nadzieję, że dzisiaj nauczyciele przyjdą do pracy na 9.
Ale to są właśnie dwie rzeczy. Poważna rozmowa, która nie miała miejsca w momencie, kiedy ostatnia deforma została wprowadzona, która wprowadziła kompletny, ale to kompletny chaos w szkole. O tym mogą wiele powiedzieć uczniowie, ale też rodzice, którzy obserwują, z czym muszą się zmagać dzieci. Nie wiem, co będzie za chwilę, kiedy trafią dwa roczniki. No tak nie może być, ale zaznaczam, to jest jedna rzecz.
Ale czy rodzice byli przeciwni tej reformy? Jest pan pewien, że byli przeciwko większości? Bo ja znam opinie i różne badania, że raczej Polacy byli za tym, żeby wrócić do 8 klas szkoły podstawowej.
No tak, wie pan, ja chodziłem do 8-klasowej szkoły, tylko że to było wiele lat temu. Ja zdawałem egzamin do szkoły średniej, kiedy jestem absolwentem szkoły średniej Technikum Mechanicznego w Gorzowie, gdzie bodaj 6 osób na jedno miejsce zdawało i byłem szczęśliwcem, który zdał te egzaminy i został przyjęty. Ale to, panie redaktorze, inne czasy. Świat się zmienia. Ja powiem szczerze, że przede wszystkim to chcę słuchać fachowców. Ludzi, którzy proponują określone najlepsze modele dostosowane do wieku, możliwości naszych dzieci, do świata, który się zmienił również.
Ale nie słychać dzisiaj dyskusji na ten temat, słychać tylko o żądaniach płacowych z ZNP. Głównym celem naszego protestu są żądania, mówi prezes Broniarz.
Bo nauczyciele zarabiają żenująco mało. Ja dziwię się też takim głosom, że a nie wolno, niech nauczyciele szukają innego momentu. No przepraszam, w czasie wakacji strajk nauczycieli by został nawet niezauważony przy ładnej pogodzie i leżeniu na plaży. Nauczyciele wybrali taki moment, ja to rozumiem.
Jakby się pan czuł, jakby pan w tym roku miał maturę?
Wie pan co, maturę w którymś momencie trzeba zdawać, więc
chcę pan powiedzieć, że jak nie w tym roku, to za rok zdacie
maturę. Nie przesadzajmy też, panie redaktorze. A co mają zrobić nauczyciele? Jeżeli ich
teraz
głos okay, od
ja
lat
teraz
nie jest,
o maturzystów. Jakby pan odebrał
słyszany,
takie informacje, będąc maturzystą?
A panie redaktorze, a jakby pan był nauczycielem, zarabiał pan niesatysfakcjonująco, był niezadowolony z tego, czego od pana się oczekuje, dając takie, a nie inne możliwości do pracy i w końcu pan musi zaprotestować, bo pan inaczej tego zrobić nie może. Mija cała kadencja nowej władzy, która nie zrobiła nic, a tak jak mówię, moim zdaniem spowodowała w szkole kompletny chaos. Nauczyciele powiedzieli dosyć, całkowicie się z nimi zgadzam.
A co z dwoma kadencjami Platformy Obywatelskiej? Można byłoby zapytać i tak pewnie konkurencja polityczna często pana pyta.
I wie pan co?
Z 8 latami,
i fajnie, kiedy
nie było jakby przyspieszonych kroków, żeby jednak zmienić coś
jeżeli
w przypadku
już,
pracy nauczycieli.
O tym mówimy, to mówmy bardzo konkretnie.
Karta nauczyciela.
Mówili to 4 lata temu, tuż po wyborach, to ja to przyjmowałem często z takim nawet, owszem, mieli trochę racji. Były rzeczy, które w ostatniej szczególnie kadencji się nie udały. Ale minęła cała kadencja i prosta sprawa. Podwyżki? Jakie podwyżki? W najgorszym roku, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, w 2008 podwyżka sięgała 10%. W czasie najniższej koniunktury w całej Europie znalazły się pieniądze. Rok później kolejne 10%. Więc nie mówmy dzisiaj te głosy, które mówią, że Platforma nic nie zrobiła dla nauczycieli, dla szkoły, to są po prostu kłamstwa.
Ale nie były to również ruchy, które jakby wyrównały poziom zarabiania nauczycieli w Polsce z średnią europejską.
A zgadza się, ale może zauważmy też, panie redaktorze, że w ostatnim roku, dwóch latach, dzięki polityce rządu, który w tej chwili jest, płace wzrosły we wszystkich grupach zawodowych, tylko w nauczycielskich nie wzrosły. Zostały daleko w tyle i w tej chwili proporcja ich zarobków do średniej płacy jest dużo niższa niż za właśnie tych krytykowanych rządów Platformy Obywatelskiej. Stąd ich protest, mocny protest.
Ale kiedy się wsłuchać w opinie o nauczycieli, one są podzielone.
Nie słyszałem, żeby nauczyciele byli zadowoleni z płac.
Okej, okay, nie to miałem na myśli. Mówię o tym, o na przykład karcie nauczyciela, o dodatkowych rzeczach. Niektórzy mówią, dobrze, zabierzcie nam kartę nauczyciela, dajcie zarobić do 4000, powiedzmy. Możemy nawet więcej być w szkole, ale żebyśmy wiedzieli, ile godzin będziemy, żeby to nie była praca 24-godzinna. No, żeby te obowiązki były trochę bardziej oczywiste, ale za
zgoda, panie
konkretne
redaktorze,
pieniądze.
Tylko jedna rzecz. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi tak, zacznijmy rozmawiać, ale likwidujmy kartę nauczyciela, no to myślę, że to nie jest dobry początek rozmowy, nawet jeżeli część tych przywilejów nauczycielskich nie są na dzisiejsze czasy, należałoby to zmodyfikować, to myślę, że rozmowę powinno się rozpoczynać od czegoś innego,
od czego?
A nie od negowania przywilejów.
Czyli od marchewki, a nie od kija, tak?
Znaczy, wie pan co, no negocjacje mają pewne swoje prawa, pewnie tu, o właśnie, moglibyśmy ponegocjować między sobą, ale my właśnie negocjujemy, rozmawiamy. I taka rozmowa potrzebna jest też, poważna rozmowa między rządem a związkami nauczycielskimi.
Poważną rozmową mogłoby być rzeczywiście coś w rodzaju spotkania przy okrągłym stole. Myśli pan, że w tym momencie, kiedy dwie kampanie wyborcze mamy w jednym roku, to jest w ogóle możliwe?
Kampanię bym nawet zostawił, bo jest to, myślę, do przeskoczenia, tylko w momencie strajku, kiedy wszyscy nauczyciele, czy większość nauczycieli, tych strajkujących, biją się o swoje, to mówienie, że a teraz sobie zróbmy małą pauzę i pogadamy przy okrągłym stole, myślę, że nie jest to najlepszy sposób załatwienia tego problemu.
Nazwał pan małą pauzą momenty egzaminów w młodzieży.
No ale panie redaktorze, no właśnie. No
podsumowanie
to,
ich czyli, również pracy.
Czyli powinniśmy się umówić z nauczycielami. Dajcie sobie teraz spokój, będziecie strajkować, no kiedy? We wrześniu nie, bo trzeba rok szkolny. No
a może właśnie tak? We wrześniu, tak? Jest sytuacja patowa, mamy time out,
przychodzą
czekamy.
Przychodzą uczniowie, na dwa roczniki, bałagan wielki w szkołach, ewentualność pracy na dwie zmiany, a nauczyciele mówią w tym momencie nie. Co by pan znowu powiedział? Nie ma dobrego czasu na protest. Nigdy nie ma takiego dobrego czasu. Przypomnę, panie redaktorze.
Tylko, że w tym roku te problemy się skumulowały, a
no
dlaczego
ktoś
nie
ktoś do nich zresztą doprowadził.
Ktoś
do nich doprowadził, do takiego skumulowania.
Wierzy pan w kompromis w najbliższych dniach, tygodniach?
Wie pan co, no może nastąpi jakieś przełamanie ze strony rządowej. Ja widzę wielką arogancję i gdy nauczyciele
słyszymy o tym z dwóch stron, przyzna pan. Jedna i druga strona tak ocenia rozmowy prowadzone.
Panie redaktorze, tylko w tym wszystkim poza płacami, to ja myślę, że liczy się też godność. Liczy się to, żebym był traktowany poważnie. Jeżeli najważniejsza osoba w państwie nie wspomina o nauczycielach, a mówi o dopłatach do trzody chlewnej i bydła, no sorry, ale nie dziwię się nauczycielom, że są oburzeni, że mówią, chcemy być traktowani poważnie.
Okej, okay, a ja widziałem
być traktowani takiego, godnie.
A ja widziałem takiego ucznia, który siedział, oglądał sobie wszystkie dzienniki telewizyjne wieczorową porą i mówił, tato, czy to poważne, że ja nie wiem, czy jutro idę na egzaminy, czy to nie jest poważne?
A ja panu, panie redaktorze, przypomnę, to już wiele lat temu, kiedy strajkowali górnicy, to była wręcz taka sytuacja, że było zagrożone ogrzewanie naszych mieszkań, bo brakowało już węgla i przeżyliśmy też tą sytuację i w którymś momencie właśnie małymi krokami, bo na tym polegają negocjacje, aspiracje, dochodzi się do czegoś. Ja nie widzę tego kroku, który postawiłaby jednak strona rządowa. Ja bym na to oczekiwał.
Edukacja to jedno z najważniejszych wyzwań społeczeństwa, więc trzymamy kciuki za kompromis.
Myślę, jak że najbardziej, to, jest wspólne mianowanie, to mocno. Tak?
A propos kampanii wyborczej, gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, rozdrobiona opozycja nie miałaby z PiS-em szans, wynika sondażu Ibris dla Onetu, cytuję dokładnie, na partię rządzącą oddałoby głos prawie 40% respondentów, dokładnie 39,7%, druga na podium Platforma Obywatelska jest daleko w tyle, chce na nią zagłosować 17%.
Czy wie pan co, każdy, kto się para polityką mniej czy więcej, to oczywiście, że przy jakiejś okazji ogląda to i próbuje wyciągać wnioski. Tym, że oczywiście, że te wyniki raz lepsze, raz gorsze. Jedni się cieszą, drudzy się trochę bardziej martwią, ale decyduje ten głos każdego z nas, każdego obywatela, który idzie i do urny wrzuca swój głos. Często drobne zdarzenia powodują zmiany właśnie, które są znaczne i wpływają na wynik wyborów. Więc poczekajmy, róbmy swoje.
Chciałby pan w dwóch zdaniach euro w Polsce?
Wie pan co, ja chciałbym najpierw przekonać obywateli naszych, że warto o tym podyskutować. Chciałbym, żeby pojawiła się cała kampania mówiąca o tym, o co tutaj chodzi. Boję się bowiem, że jeżeli nie przyjmiemy euro w jakimś dającym się przewidzieć czasie, zostaniemy w Europie zepchnięci do kąta. Kraje, które są w strefie euro, już teraz szykują się do innego podziału pieniędzy europejskich, osobnego dla strefy euro, co jest jakby oczywiste. Jeżeli my mówimy o tym, a słyszę tu od polityków, ważnych polityków...
No, Grzegorz Schetyna mówi, nie mówimy absolutnie o wprowadzeniu euro, przynajmniej w najbliższym czasie.
Nie mówimy, bo najpierw trzeba dokonać po pierwsze tego, o czym mówię, pewnej analizy. Działalności. Znaczy, analizy są. Większość specjalistów mówi o tym, że byłoby to korzystne dla Polski i dla nas. Lepiej i szybciej byśmy się rozwijali i bylibyśmy bezpieczni. Tylko chciałbym, żeby w jakiś przystępny sposób cała akcja informacyjna została wykonana i co więcej, my musimy też spełnić określone warunki właśnie po to, żeby to euro przyjąć. Ja tego po prostu nie wykluczam. Nie boję się tego i nie straszmy wszystkich euro. Euro to nie jest jakiś niedobry zwierz, który gdzieś się czai. Potraktujmy to poważnie, a takiej poważnej dyskusji, sam pan przyzna, brakuje nam.
Sesja sejmiku województwa lubuskiego przed radnymi. Tam między innymi wiele kwestii, ale także analiza wykorzystania środków z krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 w województwie lubuskim.
Powiem tylko, że wykorzystujemy te środki w naszym województwie, przede wszystkim środki z naszego regionalnego programu, bardzo dobrze. Ostatnie informacje mówią o tym, że jesteśmy gdzieś na trzecim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o poziom zaawansowania wydawania tych środków, to oznacza, że te pieniądze trafiają właśnie do gmin, trafiają do stowarzyszeń, są dobrze wykorzystywane. Nieźle to wygląda. Jestem spokojny, że wydamy każde euro, które do nas trafia.
A informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia? Będzie pan spokojny o finanse Gorzowskiego Szpitala? Jak wyglądają?
To znaczy, wie pan, jesteśmy chyba jedynym województwem w Polsce, gdzie generalnie nie ma zadłużenia szpitali. To jest w ogóle jakiś ewenement. Dzięki rozsądnej polityce udało się dojść do takiego momentu.
Chociaż parę pożarów jednak jest... chociaż się zapaliło po drodze.
Jak to, że to normalne, bo życie się toczy, bo to są rzeczy takie bieżące. Ale też trzeba odnotować, że środki, które napływają z NFZ-u do szpitali, nie są wystarczającej wielkości. Szpitale sobie radzą, ale myślę, że to w którymś momencie będzie taka działalność na oparach. Tu nie jest cudownie.
Remonty, nowy sprzęt, nowe mury czy wyremontowane mury, ale brak lekarzy. To jest największy problem w tej chwili, również i Gorzowskiego Szpitala?
Tak, lekarzy brakuje, ale nie tylko lekarzy, brakuje personelu pielęgniarskiego. Panie doktorze, normy, które zostały właśnie wprowadzone i za chwilę będą obowiązywały, jeżeli chodzi o obsadę pielęgniarską, powoduje, że właściwie każdy szpital będzie miał problem z obsadą. Szykuje się, no oby, ja nie wiem, co się musi stać, żeby tak nie nastąpiło, szykuje się zmniejszanie łóżek. Po prostu szpitale nie będą w stanie wypełnić tych norm, będą musiały likwidować łóżka szpitalne. I nie wiem, czy ustawodawca, przyjmując takie rozwiązania, o tym pomyślał, czy to chciał osiągnąć.
Mocne słowa padły w tym studio z ust prezesa Ostrołucha, prezesa Gorzowskiego Szpitala w stronę władz miasta Gorzowa, o braku wsparcia i braku zainteresowania gorzowską lecznicą. Tymczasem Komisja Spraw Społecznych Gorzowskiej Rady Miasta będzie rekomendować całej Radzie Miasta wsparcie finansowe Gorzowskiego Szpitala w budowie pawilonu na potrzeby oddziału intensywnej opieki medycznej.
No mogę tylko się ucieszyć, że Komisja Rady Miasta zajmuje takie stanowisko. No chyba władze Gorzowa czasami zapominają, że ten szpital jest tu w Gorzowie. Jest to szpital wojewódzki oczywiście, ale ten szpital służy przede wszystkim dla nas, dla mieszkańców. W bardzo wielkim procencie to mieszkańcy Gorzowa tu trafiają i uzyskują profesjonalną pomoc. Warto i myślę, że to powinno tak być co roku, żeby włodarze Gorzowa no, przeznaczali pewną kwotę. Ona może być kierowana na sprzęt, na jakieś konkretne bardzo rzeczy, które spowodują...
Mówi się o mieszkaniach dla personelu i tak dalej.
O na przykład, więc takich możliwości jest wiele.
Czy takie możliwości wykorzystuje Zielona Góra analogicznie?
Oczywiście i tam nie ma zdziwienia, że trzeba wspomóc szpital w Zielonej Górze, bo on służy mieszkańcom, więc może właśnie to stanowisko komisji, które pan zacytował, Komisji Rady Miasta, to jest takim fajnym, ja myślę, że początkiem, bo tu potrzebna jest konkretna dyskusja prezydenta Gorzowa z zarządem szpitala.
A przecież taka pomoc była wcześniej, chociażby przy budowaniu centrum lotniczego.
No dokładnie. Dokładnie.
I to nie jest początek, tylko jakby kontynuacja.
Więc dlatego może nieważne są tutaj jakieś słowa, czy mówienie, że to jest szpital wojewódzki, nie miejski, czy inny. To jest nasz szpital, tu w Gorzowie umieszczony. Ja sądzę, że właśnie ten stanowisko Komisji Rady Miejskiej jest bardzo fajne i niech z tego coś konkretnego się urodzi. Jestem za.
Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Lubuskiego Sejmiku, Platforma Obywatelska, gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego dnia.